Obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Właściwie 103 lata już od tego czasu i ustanowienia święta, jednocześnie właściwie ustanowione w 1937 roku, po 20 latach odzyskania niepodległości. Ale my dzisiaj sięgamy też myślą w przeszłość, a jednocześnie chcemy jakoś otworzyć serca i umysł na przyszłość. I chcemy też wrócić do tych zasadniczych wartości, które są wpisane właśnie i w historię, i szczególnie w dzisiejszą uroczystość, dzisiejsze święto. Bóg, honor, ojczyzna. Nie tak dawno przeżyliśmy 12 września beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warto powrócić do jego słów, które w ten sposób wybrzmiały. Też mówił o sobie. Dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie, narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale właśnie w pewnym porządku miłości. I może w tym wszystkim jest też istotny pewien porządek, ład. Kardynał Wyszyński powiedział o porządku miłości. Myślę, że przede wszystkim to miłość sprawiła, że Polska jest wolna. Jaka miłość? Trochę taka jak dzisiaj pierwszego czytania, opisana w nim mądrość. A więc miłość, która jest mężna, jest czysta, która przede wszystkim poruszała serce naszych przodków. Na pewno była większa niż lęk o siebie, czy o własne życie, o własne podwórko. Wiemy też, jak oni pragnęli wolności i jaką cenę byli też gotowi zapłacić. Myślę, że właściwie każdą cenę. Wszystko dla ojczyzny. A z drugiej strony, dlaczego tak było? Myślę, że dlatego, że nasi przodkowie wiedzieli, czym pachnie niewola. Mieli już też głębokie jej doświadczenie. Jest też wielka miłość przez duże M, a więc wielkie słońce miłości. Z tego słońca wypływają różne promienie. Z tego słońca, jakim jest miłość Boga Ojca, wypływa roztropna miłość bliźniego, miłość też własnej rodziny, właściwa miłość siebie, wreszcie miłość do ojczyzny i także poczucie honoru. Dlatego ci, którzy z narażeniem życia stawali w obronie ojczystej ziemi, wieszali też na sobie niejednokrotnie ryngrafy Matki Bożej, właśnie z napisem Bóg, honor, ojczyzna. I cały zresztą zespół tych ryngrafów jest w muzeum na Jasnej Górze. Jednak we wszystkim też musi być hierarchia. Tutaj kardynał Wyszyński powiedział o hierarchii miłości. Bo wiemy też, do czego doprowadziła anarchia w naszej historii i do czego może doprowadzić. A jest to właśnie hierarchia miłości. Jeśli miłość nie ma swojego odniesienia, właśnie najpierw do Boga, to staje się niejednokrotnie przyczyną wielu osobistych dramatów, które też przekładają się na relacje społeczne. Widać to niejednokrotnie też i w naszym codziennym życiu, kiedy człowiek ulega złudzeniu, że miłość drugiej osoby wystarczy, aby wypełnić całe jego serce. Zapomina o Bogu i prędzej czy później w tym sercu musi zrodzić się pustka i też jakąś trzeba ją zapełnić. Dlatego wracając do kardynała Wyszyńskiego, możemy za nim powiedzieć, że po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie, Matce Bożej, po całym ludzie Bożym, nasza miłość należy przede wszystkim do naszej ojczyzny, do jej dziejów, do jej kultury, do tego wszystkiego, z czego my wyrastamy. I wreszcie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakłada też obowiązek strzeżenia dziedzictwa narodowego i kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, a nie atakowania tego dziedzictwa. Jest też obowiązek wdzięczności naszym przodkom za ofiary, jakie złożyli w jej obronie. I tym elementem wdzięczności jest też nasza obecność tutaj dzisiaj, też w tym miejscu, w Katedrze Kaliskiej. Miłość w człowieku, jak wiemy, kształtuje jego wnętrze. Też nadaje charakter naszym czynom. Wiemy, że łączy ludzi, kształtuje wspólnoty, a jej brak powoduje, że te wspólnoty się rozpadają. Jest ona też przykładem, zarówno przekazaniem Ewangelii, jak też centralną sprawą naszego życia. I wreszcie nasze dzieje uczą, że Polacy byli zdolni do ofiar dla ojczyzny, dla zachowania tego dobra, ale też dla jego odzyskania. Jeździmy po świecie, przebywamy też w różnych miejscach i na cmentarzach. Są tam mogiły żołnierzy, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, którzy walczyli o wolność waszą i naszą. Były to też czasy próby, patrząc w historię. Czasy też próby ludzkich sumień. Trzeba pamiętać o tym, gdyż są one też dla nas jakąś przestrogą. I z drugiej strony jakimś wezwaniem do czujności, abyśmy sami dbali też o własne wnętrze. A wiemy, że nie jest to takie proste. Sprawy sumienia, wolności to są sprawy delikatne i budzące też wiele emocji, jak wiemy, w naszej ojczyźnie. Myślimy tutaj w Kościele, kiedy jesteśmy w katedrze kaliskiej, o ludziach, którzy były osobami świętymi. Niektórzy z nich są beatyfikowani, kanonizowani. Ale też trzeba powiedzieć, że myślimy o nich jako o osobach, które leżą u samych podwalin, czy też u źródła wolności Polski. Przyczynili się walnie do jej wyzwolenia. Ich też ofiara, jakaś pełna miłości do ojczyzny, leży u fundamentu naszej wolności i naszego dobrobytu, z którego korzystamy i czasami też tego nadużywamy. I jak zabraknie ludzi mądrych, szczególnie ludzi młodego pokolenia, a tutaj są oni obecni, którzy wychowują się, są wychowywani do wymienionych wartości, żyją tymi wartościami, a nie tylko szukają sposobu zaspokojenia swoich zachcianek czy pożądań, z czego rodzi się jakaś bierność i uśpienie, to na pewno wszystko prędzej czy później będzie też jakoś stracone. Może pozostaniemy znowu z pustymi rękoma. Dlatego pragniemy, jakoś walczymy o to, żeby młode pokolenie zdawało sobie sprawę z tych wartości i znajdowało się w ich nurcie. Ojczyzna musi też nas kosztować. Wiemy, że jest to jakiś wspólny, zbiorowy obowiązek, jak to pisali też polscy wieszcze. Jan Paweł II na przykład wiedział, jaką cenę zapłacono za też pomyłki w przeszłości. Wiedział, czym jest utrata ziemi ojczystej, czym jest utrata wolności, państwowości, jaki rodzi to też bezsens w człowieku i sieroctwo. Dlatego, kiedy oglądamy i sami byliśmy tego świadkami, podróże tutaj do Polski, to widzimy, że klęka całuje ziemię polską i nazywa też ją matką i ojcowizną. Mówił, że jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Mówił, że ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli jakiś zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. I teraz z perspektywy czasu widzimy też, jak można łatwo to wszystko stracić i zagubić. A jest zawsze takie zagrożenie. Zagrożenie dla naszej wolności. Ale wszystko zaczyna się w ludzkim sercu. Nie można też zdobyć wolności zewnętrznej kosztem jakiejś wewnętrznej niewoli. Można powiedzieć, że też przeszłość przemawia do nas tak jak w biblijnej wizji Ezechielowych kości. Mówi do nas. Nie po to nachyla się też ku nam i spowiada też w jakiś sposób do naszego ucha, żebyśmy uznali, że jest jak zjawa. Ale staje przed nami po to, żeby zasiadł to, co w przeszłości było czyste i święte i piękne. Ktoś powiedział, że dusza jej wchodzi w naszą duszę. W niej odnajdujemy samych siebie. Ona mówi nam o ciężkich przejściach, lecz też wskazuje drogę wyjścia. Wskazuje na drogi świetliste, którymi wyszła z otchłani ciemności. Jeden z arcybiskupów ormiańskich, Teodorowicza, wielki patriota Polski, pisze w ten sposób. Właściwie mówi do nas, jesteście dziećmi mego ducha. To, co poprzednie pokolenia zdołały uczynić, dlaczego i was nie miałoby na to stać? I jakoś dzisiaj tymi słowami może żyjemy, raczej wracamy do nich. Też tą drogą właśnie, którą nasi przodkowie szli. Jakoś chcemy się znajdować na tej trasie, a z drugiej strony codzienność też nas jakoś weryfikuje. Weryfikuje to, kim my jesteśmy. Weryfikuje też nasz charakter, siłę woli, też nasze prawdziwe motywacje. To wszystko ciągle w nas jakoś pozostaje na drodze kształtowania się. Uczymy się też odwagi w walce z swoimi słabościami. Może ciągle walczymy o ten kształt, jasny kształt swojego człowieczeństwa. I wreszcie, kiedy dzisiaj jesteśmy na drodze tej uroczystości, niepodległość Polski, to trzeba powiedzieć, że droga do wolności wiedzie nie tylko przez walkę zbrojną i zabiegi polityczne, które są tutaj czymś też nieodłącznym i są bardzo ważne, ale idzie też po drodze wewnętrznego rozwoju, idzie też po drodze duchowego odrodzenia. I kiedy sięgniemy do historii, bo dzisiaj jest taki moment historyczny i też jest ta chęć zaczerpnięcia właśnie z tego szerokiego źródła historycznego, to trzeba powiedzieć, że właśnie Polacy tutaj mocno zabiegali o to, żeby w tym czasie niewoli, szczególnie po powstaniu listopadowym, żeby odrodzić się wewnętrznie, zabiegali o odrodzenie religijne narodu, o odnowę moralną, o pracę też nad rozbudzeniem świadomości narodowej w takich szerokich warstwach społecznych. Powstały w tamtym czasie właśnie też zakony założone przez ludzi świeckich. Na przykład sługa Boży Bogdan Jański założył zmartwychwstańców właśnie na obczyźnie, najpierw w Paryżu, później w Rzymie, przy których powstały te zgromadzenia sióstr nazaretanek, które są tutaj w Kaliszu liczne, siostry zmartwychwstanki, inne zgromadzenia bezhabitowe. To też była droga do niepodległości, motywowana wiarą, do umocnienia wewnętrznego, odrodzenia moralnego. Następnie też do pogłębienia właśnie świadomości narodowej. Szczególną troską właśnie tych zgromadzeń była formacja rodziny pod względem religijnym, patriotycznym. Następnie myślimy też o całej pobożności maryjnej. Objawienia na przykład w Gietrzwałdzie, które wzywały do zerwania z nałogami. Maryja zachęcała do przemiany życia, codziennego odmawiania różańca w intencji wolności Kościoła na ziemiach polskich. A przecież te objawienia były właśnie w miejscu, gdzie panował zabór pruski. I łączono to też z modlitwą o niepodległą Polskę. Myślę też o Jasnej Górze, która jest bliska mojemu sercu. Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Matki Bożej Pacławskiej, inne sanktuaria, pielgrzymki do tych miejsc. Z różnych miejsc też wtedy i z różnych zaborów rozbrzmiewały tam polskie pieśni, modlitwa o akcentach patriotycznych, integrowała wspólnotę narodową. Wreszcie miłosierny Bóg okazał też, czy dał narodowi polskiemu w okresie zaborów wielu świętych i błogosławionych. W tym miejscu warto też wspomnieć te osoby, które pochodziły z tego terenu. Błogosławioną siostrę Marię Angelę Truszkowską, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, kardynała Edmunda Dalbora, który podtrzymywał tradycję i godność też dawnej Rzeczpospolitej. I wreszcie warto sięgnąć do źródeł mistycznych. Siostra Faustyna Kowalska zmarła w 1938 roku, mistyczka. Pisze w swoim dzienniczku, właściwie jako sekretarka Bożego Miłosierdzia. A w wielu momentach tego dzienniczka pisze że jest osobą, która modli się o Polskę. Ma wizję też Polski, ma wizję przyszłości. Widzi też zrujnowane miasta. Chcę właściwie też mówić księdzu Sopoćce, Michałowi, który przyjeżdża do niej jako już do osoby chorej w Krakowie, na te tematy. On sam pisze w swoich wspomnieniach, że nie chciał tego słuchać. Jakoś temu wszystkiemu nie dowierzał. Zapytał tylko marszałka Piłsudskiego, z którym był w serdecznej przyjaźni, i o parę innych spraw. Ale pisze w ten sposób. Modlę się nieustannie za Polskę. Drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Myślę o niej właściwie co dzień. Ojczyzno moja, kocham Polskę, gdybyś wiedziała, ile ofiar i modlitw za Ciebie do Boga zanoszę. I dalej też pisze, ale uważaj, oddawaj chwałę Bogu. Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. I wreszcie jej spowiednik, błogosławiony Michał Sopoćko, okazując właśnie ze swojego życia, właściwie całe swoje życie poświęcił, można powiedzieć, Bogu i Ojczyźnie. To była zasadnicza linia jego życiowa. Na różne sposoby, jako kapłan, nauczyciel, katecheta, ale też był kapelanem Wojska Polskiego, właściwie od 1919 roku. Był kapelanem Wojska w Okręgu Warszawskim, a później w Wileńskim Okręgu Wojskowym. I do tego miasta, do Wilna, jak wiem, przyjeżdżał niejednokrotnie marszałek Piłsudski, który, jak pisze w swoich wspomnieniach, kiedy spotykał się z generalicją, wojskowymi, osobami świeckimi, na samym początku nie podawał nikomu ręki, a zadawał pytanie, czy jest ksiądz Michał. Nie przywitał się z nikim. Następnie, kiedy widział księdza Michała, przywitał się z nim i po kolei z innymi osobami. Wiemy też, że ksiądz Michał Sopoćko odbudował tam kościół garnizonowy świętego Ignacego. Obecnie jest to katedra polowa na Litwie. Właśnie to dążenie do ojczyzny wiecznej w jego sercu, w jego życiu było jakimś zasadniczym motywem do tego, żeby pracować na rzecz ojczyzny ziemskiej. Nasza ojczyzna ziemska nie jest oczywiście miejscem, gdzie będziemy żyli wiecznie. Doskonale wiemy o tym. Nie można tutaj zbudować jakiegoś stałego namiotu dla siebie. Chrystus mówi w Ewangelii, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Właśnie to odejście Chrystusa do Ojca oznacza też zapoczątkowanie nowej ojczyzny w dziejach wszystkich ojczyzn i wszystkich narodów. W jakiś sposób otworzyło ono pojęcie ojczyzny właśnie w kierunku wieczności. Ale z drugiej strony nie odebrało niczego z treści tej ojczyzny doczesnej, a wręcz przeciwnie, tą treść ubogaciło i wypełniło. I wreszcie na zakończenie chciałbym przywołać słowa świętego Jana Pawła II, właściwie testament na dzień dzisiejszy, który powiedział, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska, raz, kolejny raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Myślę, że w duchu tej prośby dzisiaj jesteśmy tutaj obecni. Sprawujemy też tę Eucharystię. Niech Maryja, Królowa Polski, prowadzi nas właśnie po tych drogach. Amen.